Ja myślę, że przynajmniej część z Was, która wie, jaki ma być dzisiaj temat, to jest może troszkę zdziwiona tym tematem. Czemu akurat taki temat? Bo będę mówił na temat trzeciej Księgi Mojżeszowej. Może zanim będę o tym mówił, to powiem kilka słów, dlaczego akurat ta księga, a nie inna. Jak wielu z Was, od kilkudziesięciu lat czytam Biblię jako taką, jako całość. Taki mam w tej chwili zwyczaj, że czytam rano Nowy Testament, a wieczorem, czy po południu wieczorem czytam Stary Testament. W zasadzie no to robię już bardzo, bardzo długo. I jedną z ksiąg, którą mi było tak bardzo ciężko zawsze czytać, to była właśnie Księga Kapłańska. Bo zawsze się zastanawiałem, po co ja mam czytać o tych wszystkich ofiarach, jak i tak nic z tego nie rozumiem. I tak, no, ponieważ ta księga jest w Biblii, wiemy, że wszystkich 66 ksiąg jest przez Boga natchnione, są pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy. Dlatego czytałem tą księgę i zawsze miałem, tak się cieszyłem, jak już ją mogłem skończyć i przeszedłem do następnej księgi, Księgi Liczb, gdzie jest trochę więcej tej akcji, gdzie się to jak gdyby lepiej czyta. A w zeszłym roku, było to na jesień, kiedy znowu przyszła mi kolej na tą księgę, myślę, no znowu ją trzeba czytać. Ale przyszedł taki moment właśnie w zeszłym roku, pewien werset w tej księdze, o której dzisiaj, i ten werset, o nim dzisiaj tu nie będę wspominał, może tu następnym razem, i ten werset nagle do mnie tak bardzo żywo przemówił, bo pokazał mi sprawę, nad którą się zastanawiałem od 15 lat. I nagle zobaczyłem, że to jest to rozwiązanie. I to był taki moment zwrotny, kiedy ta księga stała się dla mnie zupełnie inna, taka żywa, taka przemawiająca, taka mocna, taka, która mi daje tą radość, ten pokój, a także to zbudowanie. I stąd, kiedy byłem tu pytany, na jaki temat, to podałem tą księgę. Chociaż przyznam się, że nigdy wcześniej na ten temat tu nie mówiłem. Ale chciałbym, żebyśmy się dzisiaj przynajmniej wstępnie nad tą księgą zastanowili. Czyli to będzie trzecia księga Mojżeszowa, księga zwana też księgą tu kapłańską. Wiemy, że ona jest jako trzecia księga w Biblii. Ta księga ma w zasadzie trzy takie główne tematy, które są tak bardzo ważne. Pierwszy temat tej księgi jest taki, pokazuje nam na Bożą świętość. Ta księga nam pokazuje na to, że Bóg jest święty i my również mamy być świętymi. W tej trzeciej księdze Mojżeszowej w rozdziale 11, wiersz 44, spójrzmy na ten werset, bo on nam mówi o bardzo ważnej rzeczy. Tutaj tak czytamy, 11 rozdział i 44 werset, tutaj tak mówi sam Pan Bóg. Albowiem ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Nie zanieczyszczajcie siebie samych żadnym płazem, który pełza po ziemi. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Ja myślę, że większość z nas zna ten werset. I ten werset jest zapisany w pierwszym liście Piotra, w rozdziale drugim, tam trzeci czy czwarty wiersz. Ale nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę, że Piotr ten właśnie werset wziął z trzeciej księgi Mojżeszowej. On to wziął z tej księgi tu kapłańskiej. I to jest to przykazanie, które było w tamtym czasie, ale to jest przykazanie, które i dzisiaj do nas tak bardzo mocno mówi. A więc ta księga nam wskazuje, nakazuje nam wręcz, abyśmy byli świętymi, abyśmy się uświęcali, a także ta księga wskazuje nam, w jaki sposób w tamtym czasie tamten naród mógł dochodzić do świętości, ale także daje wskazówki nam dzisiaj, jak my dzisiaj mamy dążyć do świętości. Tak więc to jest pierwszy i najważniejszy temat tej księgi. Jest też druga bardzo ważna sprawa w tej księdze, która jest zapisana w rozdziale 17, która mówi o tym, że jest tylko jedno miejsce kultu. Że jest tylko jedno miejsce, gdzie Bogu można oddawać chwałę. Spójrzmy na to, ja to może też przeczytam. Trzecia Księga Mojżeszowa, czyli Księga tu Kapłańska, 17 rozdział i werset 8 i 9. On mówi o bardzo ważnej rzeczy. On mówi w ten sposób. Tutaj znowu Pan Bóg mówi. Powiesz też do nich, ktokolwiek z domu izraelskiego albo z obcych przybyszów, którzy mieszkają pośród nich, będzie składać ofiarę całopalną albo inną, a nie przyprowadzi jej do wejścia do namiotu zgromadzenia, aby ją ofiarować Panu, mąż ten będzie wytracony ze swego ludu. I to jest również tu napisane w kilku miejscach w tej księdze, że jest tylko jedno miejsce, w którym można było składać dary i ofiary. To jest bardzo ważna wskazówka, nakaz pański, który jest tu zawarty w tej księdze. Gdybyśmy sobie przypomnieli, kiedy czytamy Stary Testament, kiedy czytamy czy księgi królewskie, czy jeszcze wcześniej księgi Samuelowe, potem księgi Kronik, to możemy zauważyć, jak tamten naród bardzo często składał te dary i ofiary na różnych wzgórzach, pod każdym drzewem. I to było coś, co tak bardzo drażniło Pana Boga, bo rozkaz był jednoznaczny. Jest tylko jedno miejsce, gdzie możecie składać dary i ofiary. Spójrzmy na to, że właśnie w tej księdze Pan Bóg to tak jednoznacznie powiedział, tylko w jednym miejscu możecie składać mi ofiary. I to również jest taki bardzo mocny punkt, który jest ważny i dla naszego duchowego życia. W pewnych sytuacjach nie ma kompromisu. Tutaj nie było żadnego kompromisu. Przedtem było inaczej, bo były składane te dary i ofiary w różnych miejscach, ale od momentu, kiedy został zbudowany namiot zgromadzenia, a potem, kiedy została zbudowana świątynia, to było jedyne miejsce, gdzie można było to robić. Bracia i siostry, to czasami jest takie trudne, ale Biblia nam tak bardzo jasno o tym mówi i właśnie to w tej księdze mamy napisane, że tylko w jednym miejscu, tylko w jeden sposób można to robić. Natomiast trzecia rzecz, która jest również bardzo ważna w tej księdze, to jest zapisane w rozdziale 18, w następnym tu rozdziale, na następnej stronie, znowu Pan Bóg mówi tak bardzo jasno, precyzuje, o co mu się rozchodzi. 18 rozdział i 4 werset tej trzeciej księgi Mojżeszowej. Tutaj mamy tak napisane. Prawa moje wypełniajcie, ustaw moich przestrzegajcie, według nich postępujcie. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Spójrzmy na to, że Pan Bóg tak bardzo jasno tu powiedział, że praw moich i ustaw moich macie przestrzegać, bo ja jestem waszym Panem, bo ja jestem waszym Bogiem. Tak więc w tej księdze mamy takie trzy główne tematy, takie trzy główne myśli, które bardzo mocno mówiło tam do nich 3000 lat temu, ponad 3000, ale i dzisiaj. Pan Bóg ustanawia dla nas pewne zasady i te zasady są stałe i niezmienne. A skoro ta księga jest taka ważna, to powstaje to pytanie, ale czemu tak rzadko ją czytamy? Czemu tak niechętnie ją czytamy? Ja tutaj mam 4 punkty, dla których był to mój problem, a być może jest to i wasz problem. Pierwsza sprawa jest taka, że każdy tak mówi, że trudno zrozumieć tą księgę. No, że ona jest taka, no taka dziwna. Tak mówią ludzie bardzo często, w tej księdze nie ma żadnej narracji. Tam nie ma żadnej historii, żeby coś się działo, tylko są takie ofiary, siakie ofiary, tak mają robić tu kapłani, takie są przepisy i tak dalej. I często tak mówimy, bo inne księgi w Starym Testamencie mają pewną historię, pewną tu narrację, coś się dzieje, czytamy się i jest to interesujące. A w tej księdze tego nie ma. To znaczy się, to nie jest tak całkiem prawda, dlatego że tu jest kilka bardzo mocnych historii w tej księdze. Ja może na dwie wskażę, tak żeby od razu temu tu zaprzeczyć, że nie ma tam narracji. Bardzo ważną częścią tej księgi jest ten moment, kiedy Aaron i jego synowie zostali wyświęceni na kapłanów. To jest historia i to się tam dzieje, to tam jest opisane w 2 rozdziałach, w jaki sposób Aaron i jego synowie zostali namaszczeni do sprawowania swoich funkcji. Dlatego, że to jest również pewien obraz, który my potem tu możemy zobaczyć w Nowym Testamencie. Jest jeszcze inna, bardzo ważna historia w tej księdze. Ja myślę, że ją tu kojarzycie, bo są ludzie, którzy czasami o tym mówią. Ona mówi tak, że jest to historia o obcym ogniu. Jest to historia o tym, jak dwóch synów Arona postanowiło w troszkę w inny sposób złożyć tą ofiarę przed Bogiem. I wiemy, że oni z tego powodu zostali zabici. I to jest taka bardzo mocna historia. Także to nie jest tak całkiem prawda, że w tej księdze nie ma żadnych historii. Są przynajmniej dwie historie, są jeszcze przynajmniej dwie inne, także tam jest też troszkę historii w tej księdze. Inni mówią w ten sposób, no tak to tłumaczą, no ale wiesz, my żyjemy w czasach tu Nowego Testamentu. Te wszystkie dary, te wszystkie ofiary, to już jest historia. Pan Jezus Chrystus umarł i po co nam to wszystko? Nie jest nam to potrzebne. Też są ludzie, którzy tak mówią. Są jeszcze inni ludzie, którzy mówią, że ten system składania ofiar jest taki straszny, taki nieludzki, taki prymitywny, taki barbarzyński. Ja powtarzam czyjeś słowa, bo to nie są moje słowa. Może to następnym razem powiem taką historię właśnie z tym związaną, że ludzie mówią, że to jest takie straszne, takie prymitywne i takie tu nieludzkie. Tak więc ludzie, nawet ludzie tu wierzący, dają sobie pewne rzeczy, które blokują ich w czytaniu tej księgi. To był też mój problem. Ja się do tego całkiem jasno tu przyznaję. A teraz chciałbym tak powiedzieć, dlaczego warto czytać tą księgę? Dlaczego warto czytać tą księgę z pewnego rodzaju pasją, z pewnego rodzaju takim tu nastawieniem, żeby coś z tego wziąć? To też jest mnóstwo tu moich myśli, które mam. Pierwsza przyczyna, o której mógłbym tu powiedzieć, to jest tak zwana przyczyna historyczna. Przez to rozumiem coś takiego, że następne księgi, które są w Biblii i wcale no nie tylko księgi mojżeszowe, ale również całe następne części Starego Testamentu w dużej mierze opierają się na tej księdze. Może dam jeden przykład. Ja myślę, że pamiętacie tą historię, kiedy kapłan Heli miał dwóch synów. I ten arcykapłan Heli miał dwóch synów i ci synowie byli kapłanami. I my tam czytamy w jakiś sposób w tamtej historii, Księga Samuelowa, pierwsza księga, chyba drugi, trzeci rozdział, tam czytamy o tym, że ci kapłani, kiedy lud składał te ofiary, to były w zasadzie wtedy głównie te ofiary dziękczynne, w jaki sposób ci kapłani przychodzili do tych ludzi i wyrywali im to mięso, które oni im gotowali tu na ofiarę. I tam czytamy, że to Panu Bogu się nie podobało, a ludzie lekceważyli składanie ofiar. Tak to czasami tu czytamy i się zastanawiamy, no ale gdzie był problem? A właśnie w tym był problem, że gdybyśmy spojrzeli do trzeciej księgi mojżeszowej, do księgi tu kapłańskiej, to tu jest bardzo jasno napisane, co kapłan może zrobić, a czego kapłan nie może zrobić z ofiarą, którą jakiś człowiek składa. Tak więc w sposób historyczny jest to bardzo ważne, żeby zrozumieć te dalsze zdarzenia, które są, to potrzebujemy przeczytać tą księgę. Może jeszcze jeden przykład z Nowego Testamentu. List do Koryntian, pierwszy list, ja nie pamiętam, które to są tu rozdziały, bo to mi się teraz przypomina, kiedy apostoł Paweł mówi o spożywaniu mięsa ofiarowanego bałwanom. Ja myślę, że znacie tą historię, co apostoł Paweł pisał i też czasami tak to czytamy i się zastanawiamy, no dobrze, ale co to ma wspólnego ze mną? Przecież ze mną to nie ma nic wspólnego. I tu się okazuje również, że w Księdze tu Kapłańskiej, w trzeciej Księdze Mojżeszowej jest napisane bardzo jasno, kiedy, w jakich sytuacjach można jeść to mięso, które się składa na ofiarę. Również to mięso, które się składało na ofiarę wszechmocnemu Bogu, dlatego że w tym liście tu do Koryntian jest mowa bardziej o bożkach, ale chodzi mi o pewną tu zasadę. Tutaj w tej księdze jest opisane, kiedy kapłan, kiedy normalni, zwykli ludzie mogli spożywać to mięso, które było ofiarowane na ołtarzu. Także ze względów historycznych jest to bardzo ważne, żeby tą księgę przeczytać, bo ona nam daje pewne podstawy do tego, żeby zrozumieć te historie, które się dzielą dalej. Czyli to były sprawy historyczne, teraz sprawy teologiczne. To jest również tak bardzo ważne, dlatego że w tej księdze jest mowa o odkupieniu, w tej księdze jest mowa o sprawowaniu ofiar i w tej księdze jest mowa o świętości. Jakby po raz pierwszy w tej księdze te tematy odkupienia, tematy ofiary, tematy świętości są tak bardzo jasno przedstawione. I znowu potem w dalszych księgach trzeba się jak gdyby cofnąć i zobaczyć, jaka jest baza, jaka jest ta podstawa. Również są to przyczyny, ja sobie to określiłem jako religijne, może bardziej byłoby lepiej tu określić, że to są przyczyny duchowe. Mamy tam pokazane, w jaki sposób oddawać Bogu chwałę. W jaki sposób tamci ludzie oddawali Bogu chwałę. I to również jest dla nas w wielu przypadkach takim wskaźnikiem, takim drogowskazem, co można robić, a czego się nie powinno robić. Może w trakcie potem o tym powiem coś więcej. To była trzecia rzecz. Czwarta rzecz. Ja myślę, że będziecie zdziwieni, przynajmniej część z was. W Nowym Testamencie ponad 100 razy Pan Jezus Chrystus, apostoł Paweł, apostoł Piotr, apostoł Jan odnoszą się do trzeciej Księgi Mojżeszowej. Odnoszą się do Księgi Kapłańskiej. To jest takie tu zaskoczenie, bo nigdy przedtem tego jakoś tu nie zauważałem. Ten jeden taki sztandarowy przykład, to wszyscy znamy, co pisze Piotr w swoim liście, już go wspomniałem. Świętymi bądźcie, bo ja jest święty. Ale tych miejsc w Nowym Testamencie jest ponad 100, gdzie jest wspominana właśnie Księga tu Kapłańska, trzecia Księga Mojżeszowa. I wreszcie jeszcze jedna rzecz, która może jest tu najważniejsza. Gdybyśmy spojrzeli na tą księgę, to w tej księdze jest najwięcej rzeczy, które Pan Bóg przekazywał bezpośrednio. Pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Przywołał Pan Mojżesza i przemówił do niego. Zobaczmy, czwarty rozdział, pierwszy wiersz. Przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Rozdział piąty, wiersz czternasty. Przemówił Pan do Mojżesza. Rozdział szósty, wiersz pierwszy. Przemówił Pan do Mojżesza. Wiersz ósmy. Przemówił Pan do Mojżesza. Wiersz dziewiętnasty. Przemówił Pan do Mojżesza. Ja mam to tutaj zaznaczone kilkadziesiąt razy, tak czytamy. Przemówił Pan do Mojżesza. Czyli w tej księdze mamy zapisane bezpośrednio słowa Boga. Bezpośrednio Pan Bóg przemawiał, a Mojżesz to przekazywał i zapisywał. To jest takie tu zaskakujące, bo w wielu księgach Biblii właśnie czytamy dużo tej tu narracji. Co ludzie mówili, jak ludzie się zachowywali. Natomiast w tej księdze mamy słowa samego Boga. Bóg przemówił przez Mojżesza do ludzi i tak mówi, powiedz im. Powiedz im to, a to. Powiedz im, jak to mają robić. Powiedz im, jak to mają robić. Powiedz im, czego mają przestrzegać. Powiedz im, co jest zabronione. Spójrzmy, Pan Bóg mówił do tych ludzi bezpośrednio, w Starym Testamencie. I te słowa mamy zapisane. Ja myślę, że to jest tak bardzo ważne. I jeszcze jedna rzecz, to jest w zasadzie tu ostatnia rzecz, którą mam wzmiankowaną. Bracia i siostry, my jesteśmy spadkobiercami tego kapłaństwa. My jesteśmy niejako spadkobiercami, dlatego że apostoł Piotr mówi tak, że my jesteśmy tym królewskim kapłaństwem. A więc ta księga kapłańska, ta trzecia księga, tu Mojżeszowa, skierowana w dużej mierze do kapłanów, jest również skierowana do mnie i do ciebie. I to jest tak bardzo ważne, żebyśmy mieli tą świadomość, że to, co było tu napisane do kapłanów, to jest i do nas dzisiaj. Bo ty i ja, każdy z nas, my jesteśmy kapłanami wszechmocnego Boga. My czasami się tak przyzwyczajamy w tej współczesności do takiego podziału na duchownych i laikat. To tak nie jest. My wszyscy, którzy narodziliśmy się na nowo, jesteśmy kapłanami. Jesteśmy kapłanami, bo tak mówi Boże Słowo. I dlatego jest to dla nas ważne. Czyli przedstawiłem kilka przyczyn, ja myślę kilka bardzo ważnych przyczyn, dla których warto czytać tą księgę, dla których warto poświęcić czas, aby że tak powiem, rozgryźć tą księgę, bo są rzeczy, które tam wcale nie są takie łatwe, trzeba to kilka razy czytać, żeby złapać w pełni cel i sens tego, co jest tu napisane. Ale przejdźmy już teraz może do takiego ogólnego opisu tej księgi. Gdybym mógł prosić drugi slajd, to mam część rzeczy tu na slajdzie, bo to jest jakby łatwiej tu zobaczyć. No właśnie ten slajd. Tak jak już wspomniałem, trzecia księga Mojżeszowa, czyli ta księga tu kapłańska, ona jest jak do środku. Wiemy, że pięcioksiąg się składa z pięciu ksiąg, to jest księga tu rodzaju, wyjścia, kapłańska, liczb i powtórzonego prawa. Czyli mamy pięć ksiąg, które tu napisał Mojżesz, które są często zwane jako prawo, jako Tora, się również o tym często mówi. I spójrzmy na to, że ta księga, o której mamy dzisiaj mówić, ona jest w środku zaznaczona tu na zielono, ona jest w środku tych pięciu ksiąg, czyli ona jest jakby w centrum tego pięcioksiągu. Ja tutaj w kolumnie drugiej sobie tu zrobiłem no takie różne cechy charakterystyczne poszczególnych ksiąg poprzez takie odpowiedzi na pytania kto, gdzie i kiedy. Gdybyśmy spojrzeli na pierwszą księgę Biblii, kto, to ona ma charakter powszechny, bo ona się odnosi do stworzenia tu całego świata, a dopiero potem się to zawęża. Gdybyśmy spojrzeli na to, gdzie się dzieją zdarzenia tej księgi, to jest przede wszystkim w Chaldei, w Kanaanie i w Egipcie. Czyli na takim dużym obszarze dzieją się zdarzenia, które są opisane w pierwszej księdze, czyli w Księdze Rodzaju. Natomiast kiedy się to dzieje, to spójrzmy, to są wieki. To jest coś, co jest od zamierzchłej przeszłości aż do momentu, kiedy naród izraelski znalazł się w Egipcie. To jest pierwsza księga Mojżeszowa. Ona trwała bardzo długo, ona się odbywała, jak gdyby te zdarzenia, na bardzo szerokim tu terenie i miała charakter powszechny, bo dotyczyła wszystkich ludzi. Gdybyśmy spojrzeli na drugą księgę Biblii, to jest Księga Wyjścia, ona ma bardziej charakter tu narodowy, dlatego że ona się już odnosi do narodu izraelskiego, jako do tego narodu wybranego. I akcja dzieje się przede wszystkim gdzie? W państwie Egipt, gdzie oni byli w sumie 400 lat, a to, co jest napisane w tej drugiej księdze, Księdze Wyjścia, to obejmowało około 300 lat. Także to była druga księga Mojżeszowa, czyli Księga Wyjścia. Teraz spójrzmy na tą trzecią księgę, księgę tu kapłańską. Ja napisałem, że ona ma charakter plemienny, bo ona się przede wszystkim odnosiła do tego, czym mają zajmować się lewici, jako ta szczególna grupa, która miała się zajmować sprawą ofiar, sprawą sprawowania kultu, tak jak się to często mówi. I spójrzmy na to, że ona była tylko, znaczy to, co się działo w czasie tej księgi, to było w jednym miejscu, bo to było tylko i wyłącznie na górze Synaj i wokół tej góry. A więc to było jak gdyby w jednym punkcie, czyli ten obszar, gdzie on się tak zawęża od całego Bliskiego Wschodu i to dochodzi aż do najwęższego punktu, do góry Synaj. Gdybyśmy spojrzeli na to, jak długo trwała ta księga, jaki okres czasu, to mamy tu napisane, że jeden miesiąc. Ja to za chwileczkę wskażę, czemu jeden miesiąc, bo się czasami nad tym tu zastanawiamy, jak to możliwe, że te inne księgi to były lata, to było kilkadziesiąt, kilkaset lat, a ta księga, jak gdyby ten zapis, to są zdarzenia, które miały miejsce w ciągu 30 dni, w ciągu jednego miesiąca. A potem znowu, kiedy przechodzimy dalej do czwartej księgi Mojżeszowej, do księgi liczb, to znowu się to odnosi do całego tu narodu izraelskiego. Oni się zaczęli przemieszczać spod góry Synaj na te poszczególne tu pustynie, poszczególne krainy. Wiemy, że to trwało 40 lat, ta tatuaczka tu na pustyni i potem dochodzimy do ostatniej księgi, piątej księgi, czyli księgi tu powtórzonego prawa. ona już ma znowu charakter powszechny. A to z tego względu, że Mojżesz pod koniec swojego życia przekazywał również sporo rzeczy takiego prorockiego tu wejrzenia w przyszłość. I stąd tam wpisałem, że to jest wieki, to dotyczy przyszłości, dlatego że Mojżesz pod koniec swojego życia już wskazywał na to, że potrzebne jest to, aby przyszedł Pan Jezus Chrystus. I w związku z tym, gdy spojrzymy tak jako na całość, na tych pięć ksiąg, no to możemy zobaczyć, że księga tu kapłańska jest w środku, że ona jest skierowana do takiej ścisłej, jak gdyby już grupy ludzi, do lewitów, że to było w jednym miejscu, czyli wokół tu góry Synaj i że to trwało tu no zaledwie jeden miesiąc. Tak więc to wygląda tak bardzo centralnie. Mógł prosić tu następny slajd, bo tu jeszcze chciałem na to spojrzeć troszeczkę z innej strony i chciałem tu popatrzeć na pierwsze trzy księgi prawa, czyli znowu ta księga rodzaju, księga wyjścia i księga tu kapłańska, bo ona nam wskazuje również na naród tu wybrany, w jaki sposób on się kształtował. Spójrzmy, że pierwsza księga, czyli to jest księga rodzaju, to jest w ogóle początek stworzenia, ale także opis powstania ludu Bożego. To jest powołanie Abrahama i potem jego potomków. I to stanowiło taki początek tu narodu wybranego, a także w tym czasie jak gdyby no zaczęła się rodzić tu teokracja, dlatego że to był ten moment, kiedy Abraham uwierzył, że to Bóg ma być tym jego panem, jego królem. I to było wszystko w pierwszej księdze Biblii. W drugiej księdze, w księdze wyjścia, tu możemy tak zobaczyć, że ten lud Boży, który powstał, on się dostał tu do niewoli. Kiedy czytamy drugą księgę Mojżeszową, księgę wyjścia, pierwsze rozdziały, to tam czytamy o tym, jak po kilkudziesięciu latach lud Boży zmienił się król i losy tego ludu się bardzo zmieniło, oni się dostali tu do niewoli. Ale to był tu początek księgi, w trakcie księgi mamy z kolei ten opis, kiedy oni zostali wybawieni z Egiptu, to był ten bardzo mocny moment, ja myślę, który większość z nas tu lubi czytać, dlatego że tu widzimy takie szczególne działanie łaski Bożej. Gdy patrzymy na ten naród, to tu był, ten naród się tu jak gdyby powstał z Bożej łaski, dostał się owszem tu do niewoli, ale potem został z tej tu niewoli wyrwany. I przechodzimy teraz do trzeciej księgi, księgi tu kapłańskiej. Tu mamy początek systemu składania ofiar. To był również bardzo ważny moment, na który chciałbym dzisiaj zwrócić naszą tu uwagę, że to był początek systemu składania ofiar. To nie znaczy, że przedtem nikt tych ofiar tu nie składał. Ale właśnie w tej księdze zostało to uporządkowane na ten Boży sposób, jak to ma wyglądać. I dlatego mamy tu napisane niżej ustalenie rytuałów oddawania czci i świętości. Czyli Pan Bóg to uporządkował. Ja myślę, że to jest ważne, to stwierdzenie, bo wiemy, że w Nowym Testamencie mamy tak jasno napisane, że nasz Bóg jest Bogiem porządku i pokoju. No może tam jest troszkę inaczej, że Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Dlatego Pan Bóg również w tamtej księdze ustalił pewne rytuały, pewne zwyczaje, pewne sposoby oddawania Mu czci i świętości. No i wreszcie w tej trzeciej księdze tu Mojżeszowej, no możemy zauważyć, w jaki sposób to życie tego narodu wybranego miało być kształtowane. I także w drugiej i w trzeciej księdze już tu możemy widzieć to ustabilizowanie się tej teokracji, czyli tego systemu, w którym Bóg był jako król, w którym Bóg był jako pierwszy i którego my powinniśmy, tamci ludzie, ale również i my powinniśmy słuchać. Także to jest taki jak gdyby moment wprowadzenia do tej księgi i wyjaśnienia, skąd się ta księga wzięła, skąd się wzięły i tematy w tej księdze, bo możemy tu zobaczyć pewne logiczne następstwa. Tak jak tu początek tu narodu, wyzwolenie go i potem życie. Widzimy początek stworzenia, początek tu niewoli i początek systemu składania ofiar. To jest coś, co jest sekwencyjnie, co następuje w czasie jedno po drugim i dlatego jest ważnym, żeby to tło jakby zobaczyć. A teraz już może przejdźmy do samej struktury księgi, żebyśmy się zmieścili w czasie, gdybym mógł prosić tu następny slajd. Księga, trzecia księga Mojżeszowa, czyli księga kapłańska. Spójrzmy na strukturę tej księgi. Wiemy, że spośród tych pięciu ksiąg, które są, to jest ta najkrótsza księga, bo ona ma tylko 27 rozdziałów. Tamte są dłuższe, bo pamiętamy 50, 40, 27, 36 i 34. No tak to wygląda. I ta księga jest jakby najkrótsza. Ona też obejmuje, tak jak już wspomniałem, najkrótszy okres czasu, czyli jeden miesiąc. A teraz jakbyśmy spojrzeli na to, co jest w tej księdze, to możemy zauważyć taką bardzo ciekawą rzecz. Jakbyśmy na chwilę pominęli ten rozdział 26, to jest rozdział, który mówi o błogosławieństwach i przekleństwach, bo to jest bardzo szczególny rozdział, to jest rozdział, który sięga właściwie w historię całego Starego Testamentu, to wszystko, co się potem działo. Gdybyśmy spojrzeli na resztę rozdziałów, to one tworzą taki ciekawy, symetryczny układ. Ja sobie też tak to poukładałem, żeby to było łatwiej zauważyć. Jak gdyby w środku symetrii mamy ten dzień pojednania. To jest ten najważniejszy dzień w roku, który przeżywał naród izraelski. Bo to był ten moment, to był ten dzień, kiedy arcykapłan składał te szczególne ofiary. Być może będziemy o tym tu mówić później. I wokół tego dnia, który był raz w roku, jak gdyby całe życie duchowe, ale też i to życie naturalne jakby się kręciło. To była taka oś, takie centrum tego życia duchowego, ale też i tego życia tu normalnego. Dlatego, że ten dzień jak gdyby był taką osią, wokół której się wszystko tu kręciło. No i teraz spójrzmy na to, co mamy w tej księdze kapłańskiej. Wokół tego dnia pojednania, co mamy tu najbliżej, jest prawo. Jest prawo, które Pan Bóg przekazał, to jest prawo odnośnie czystości i świętości. No niektórzy mówią tylko, że to było prawo odnośnie czystości, ale to, co było w tej drugiej części, to się bardziej odnosi do świętości, jak do czystości. I te prawa były bardzo ważne. Ja może tak to ujmę, te prawa były i są bardzo ważne. Dlatego, że większość tych praw w sumie jest też dla nas dzisiaj, o czym też może innym razem wspomnę, jeśli będzie ku temu tu okazja. Tak więc w tej księdze zostało ustanowione prawo odnośnie czystości i świętości. Przed tym dniem i po tym dniu, czyli mamy to jakby symetrycznie. Spójrzmy teraz, idąc dalej tu na zewnątrz, z kolei mamy prawa odnoszące się do kapłanów. Mamy prawa odnoszące się do kapłaństwa, do tej funkcji, którą ta wybrana grupa ludzi spełniała. Tak jak już wspomniałem, no i znowu to powiem, my żeśmy to odziedziczyli tu niejako, dlatego że my jesteśmy tym królewskim kapłaństwem. My jesteśmy powołani wszyscy jako dzieci Boże, chrześcijanie, jako ludzie, którzy są nowo zrodzeni, jesteśmy powołani do pełnienia tej kapłańskiej służby. I w związku z tym te rozdziały też są tak bardzo ważne. A teraz jakby całkiem tu na zewnątrz mamy te rytualne ofiary, rytualny kalendarz i śluby. To jest również coś, co jest ważne, dlatego że to nam też mówi sporo o naszej codzienności. To są co prawda w większości te rzeczy, których my dzisiaj w sposób fizyczny tu nie robimy, ale to są rzeczy, które mogą nas naprawdę bardzo, bardzo dużo nauczyć. Także kiedy mamy czytać tą księgę, to jest dobrze, kiedy spojrzymy, jak gdyby, jak ta księga jest zbudowana. W jaki sposób ją czytać, na co zwrócić tu uwagę. Bo wtedy jest nam łatwiej, przyswoić treść tej księgi, a także to, co Pan Bóg chciał przekazać. Bo znowu to powtórzę, to, co jest tak bardzo ważne, najwięcej w tej księdze tak słyszymy. Tak mówi Pan Bóg, powiedz im to, a to, przekaż im to, a to. Tak a tak mają robić, tak a tak mają się zachowywać. Czyli to jest tak bardzo ważne. A teraz spójrzmy jeszcze na ten czas. Jakbyśmy spojrzeli do Słowa Bożego, Druga księga Mojżeszowa, 40 rozdział i 17 werset. Teraz chciałbym tu pokazać, dlaczego ta kapłańska księga obejmuje jak gdyby taki ściśle określony czas tych 30 dni. Bo to jest też ważne, żebyśmy wiedzieli, skąd się to wzięło. Spójrzmy na drugą księgę Mojżeszową, to jest ta, która jest przed trzecią, co jest no, zupełnie tu naturalne. No wiemy, że tak jak już również z tych slajdów, żeśmy w jakiś sposób sobie to przypomnieli, ta druga księga mówi o tym, że naród wybrany był w Egipcie, a potem z niego wyszedł i potem Pan Bóg zaczął do nich mówić i jak gdyby w drugiej części, drugiej księgi Mojżeszowej mamy opis, w jaki sposób Mojżesz ma zbudować przybytek. To nie jest dzisiaj oczywiście tu nasz temat, ale to jest również taka bardzo ważna sprawa, że Pan Bóg przekazał Mojżeszowi, w jaki sposób ma zbudować przybytek, ten namiot zgromadzenia i to wszystko, co w nim było. I kiedy się kończy ta druga księga Mojżeszowa, to jest ten rozdział 40, wiersz 17, to mamy tak napisane. A przybytek został wzniesiony pierwszego dnia pierwszego miesiąca drugiego roku. Czyli no można by tak powiedzieć, że pierwszego dnia pierwszego miesiąca, czyli powiedzmy w styczniu drugiego roku. Prawda? To był ten moment, kiedy świątynia została, kiedy namiot zgromadzenia został wzniesiony. Gdybyśmy spojrzeli na wersety 34 i 35, ten sam rozdział, jakby można było, 40 rozdział, wiersz 34-35. I tutaj mamy również opisany taki bardzo ważny moment. Kiedy ten namiot został skończony, kiedy te wszystkie sprzęty zostały tam powkładane do środka, ja za chwilę chciałbym, żebyście to zobaczyli na slajdzie, to coś się stało. Wiersz 34 mówi tak. Wtedy obłok zakrył namiot zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek. I coś się stało potem dalej. Mojżesz nie mógł wejść do namiotu zgromadzenia, gdyż spoczywał na nim obłok, a chwała Pana napełniła przybytek. To jest taki bardzo ciekawy i interesujący moment. Jakbyś mógł ten slajd tu następny. No właśnie, to jest ten slajd, który nam, to jest ten tu rysunek, który pokazuje nam zbudowanie przybytek. Czyli to, tu jest ten ołtarz całopalny, tu jest ta kadź z wodą do obmywania, tam jest ten namiot z tą częścią świętą i najświętszą, to jest oddzielone zasłoną. W tej części tu najświętszej, no to wiemy, była arka. Z kolei w tej części świętej był złoty ołtarz albo ołtarz tu kadzenia, był świecznik i był stół na chleby pokładne. I tu jest taki moment, który właśnie dopiero ostatnio zauważyłem. Spójrzmy na to, że Mojżesz nadzorował tą budowę. No jeszcze plus płot, jeszcze te wszystkie bramy i zasłony. A więc ktoś to musiał zrobić. Ktoś to musiał skonstruować, zbudować, ktoś musiał powkładać tam te sprzęty do środka. I to można było wszystko robić. I teraz nagle, gdy zostało to zrobione, to tak czytamy, że wtedy obłok zakrył namiot zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek. Czyli w momencie, gdy ten cały sprzęt został wniesiony do środka, gdy to zostało wszystko poustawiane, to nagle to miejsce zostało wypełnione Bożą chwałą. Przedtem tego nie było, bo ludzie mogli chodzić, wnosić, tu wynosić, przesuwać, odsuwać i tak dalej. Ale nagle ten proces się skończył. Nagle to zostało wszystko postawione, ustawione i nagle chwała Pańska no, wypełniła ten przybytek. I w wierszu 35, żeśmy tak czytali, Mojżesz nie mógł wejść do namiotu zgromadzenia, gdyż spoczywał na nim obłok chwały Pana. Czyli Mojżesz, ten, który rozmawiał z Bogiem, ten, który był, w cudzysłowie może powiem, architektem, kierownikiem tej budowy, gdy już to wszystko zostało tu zrobione, to nagle Mojżesz, on nie mógł tam wejść, bo tam była taka chwała Pańska. I to jest coś, co czytam, gdy czytam, no to widzę to niesamowite działanie Bożej chwały. To niesamowite przemawianie Boga do człowieka, a też i tą świętość, która była w tym miejscu i nikt tam nie mógł wejść. I gdybyśmy spojrzeli na pierwszy wiersz pierwszego rozdziału trzeciej Księgi Mojżeszowej, jakbyś mógł to na chwileczkę włączyć. Pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. I spójrzmy, co mamy tu napisane. I przywołał Pan Mojżesza i przemówił do niego z namiotu zgromadzenia tymi słowy. Czyli skończyła się nam ta druga księga, księga wyjścia, i teraz się rozpoczyna trzecia księga, czyli księga tu kapłańska. Gdybyśmy spojrzeli na ten werset, gdzie był Mojżesz i gdzie był Pan Bóg? Spójrzmy na to, że Pan Bóg przemówił do niego z namiotu. Czyli Pan Bóg jakby przebywał, skoncentrowany był w tym miejscu, gdzie był ten namiot. A gdzie był Mojżesz? On był na zewnątrz. On tam nie mógł wejść. On jakby będąc na zewnątrz tego namiotu, wsłuchiwał się w to, co Pan Bóg tu do niego mówi. Tak więc to jest taki pierwszy ważny moment. A teraz spójrzmy do czwartej Księgi Mojżeszowej. Do pierwszego rozdziału i pierwszego wiersza. Czwarta Księga Mojżeszowa, czyli Księga Liczb. Księga Liczb, pierwszy rozdział i pierwszy werset. Tutaj tak czytamy. Spójrzmy. Pierwszego dnia drugiego miesiąca w drugim roku. Jak tam było? Tam było tak napisane. Pierwszego dnia pierwszego miesiąca w drugim roku. A tu czytamy pierwszego dnia drugiego miesiąca. Czyli stąd mamy już jasne, że między końcem drugiej Księgi Mojżeszowej a początkiem czwartej upłynął jeden miesiąc. Bo tam był pierwszy dzień, pierwszy miesiąc, a tu jest pierwszy dzień i drugi miesiąc. Czyli ten okres czasu, w jaki się rozgrywają zdarzenia trzeciej Księgi, czyli Księgi tu kapłańskiej, obejmuje jeden miesiąc. Ale spójrzmy więcej na to, co tu się działo. Pierwszego dnia drugiego miesiąca, w drugim roku po wyjściu z ziemi egipskiej, przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w namiocie zgromadzenia tymi słowy. Spójrzmy na zmianę sytuacji. Teraz Mojżesz już znajdował się w środku, w namiocie zgromadzenia. Tam był przed namiotem, a tu już jest w namiocie. To jest takie, jakby taka drobna rzecz. Gdybyś mógł ten tu następny slajd, chciałbym, żebyśmy to zobaczyli, ten tu następny slajd. To jest moment już z księgi Liczb, z czwartej Księgi Mojżeszowej. Tu jest już ten namiot, tu jest cały ten przybytek, natomiast wokół tego namiotu jest rozmieszczonych tych 12 plemion. Ta sytuacja już jest inna. Tu widzimy ten obłok, który jest nad przybytkiem, tu widzimy ten ołtarz, na którym się stale pali ogień, bo on się tam miał stale palić. Jest ogromna zmiana sytuacji. A skąd się wzięła ta zmiana? Ta zmiana się wzięła stąd, że w tej trzeciej księdze, w tej księdze tu kapłańskiej, Pan Bóg przekazał te instrukcje, w jaki sposób kapłani, ludzie mogą, w zasadzie tylko tu kapłani mogą wchodzić do świątyni, w jaki sposób ludzie mogą wchodzić na tamto miejsce, na ten plac, żeby składać te ofiary. Spójrzmy, że najpierw Pan Bóg ich poinstruował, a dopiero potem zezwolił na wejście w określone miejsca przybytku. I to jest dla mnie tak bardzo ważne, że ta księga w taki precyzyjny sposób opisuje nam pewne rzeczy. Że jest taki ciąg tu logiczny zdarzeń, że nie ma żadnego chaosu, że nie ma nic chaotycznego, ale to wszystko było tak dokładnie po kolei. Tak więc w ten sposób ja myślę, że mogłem mówić właśnie o tym czasie, że ta księga była przez około 30 dni, bo to zależy jak się liczyło tamten miesiąc, ale była przez miesiąc i w ten czas te podstawowe prawa odnośnie składania ofiar, odnośnie zachowywania się ludzi i kapłanów w tych miejscach zostały dokładnie zdefiniowane i określone. Gdybyś się cofnął tam, gdzie mamy strukturę tej księgi, bardzo proszę. A teraz chciałbym już przejść do jednej części tutaj spośród tego tu podziału i chciałbym dzisiaj coś powiedzieć na temat tych rytualnych ofiar. To jest pierwszych 7 tu rozdziałów tej księgi. Proszę się nie bać, ja tu nie będę tak długo, że żebym każdą z tych części miał mówić, ale 2 lub 3 razy, tak jak się umówiłem. Ale chciałem dzisiaj spojrzeć właśnie na tą pierwszą część, na sprawę tych rytualnych ofiar, żebyśmy sobie spróbowali to jakoś przybliżyć, jak to naprawdę tu wyglądało, że to wcale nie jest takie straszne. Kiedy się przyjrzymy temu bliżej, to będziemy mogli jak gdyby tak dokładniej wiedzieć, jak to funkcjonowało. Tak więc chcielibyśmy spojrzeć teraz na tą pierwszą część, na sprawę tych ofiar, na sprawę tych rytuałów. Może najpierw powiem takie zdanie, że w tej księdze tu kapłańskiej, w tej trzeciej księdze mojżeszowej, to nie jest jakaś taka teoria, jak się składa te ofiary ze wszystkimi szczegółami w każdym miejscu, ale to jest jak gdyby opisana historia, w jaki sposób Pan Bóg przekazywał stopniowo to Mojżeszowi, co i jak trzeba robić. Ja dam taki jeden przykład, tak żebyśmy się zmieścili też w czasie, jak wyglądały te ofiary i w jaki sposób Pan Bóg w takim stopniowym procesie to przekazywał. Gdybyśmy chcieli spojrzeć tak ogólnie na ten system składania ofiar, żeby jakby zrozumieć, co się dzieje w tym, jak te ofiary były, czy miały być składane, to jest ważne, żeby spojrzeć na takie 4 tu zasady, które są takie uniwersalne i które mówią o tym, co się działo w czasie składania tych ofiar. I są 4 takie zasady, które chciałbym teraz tu wymienić. Pierwsza zasada to była zasada daru. To była zasada darowania. Co to znaczy? Ofiara była przekazywana osobiście przez ofiarodawcę Panu. Ofiara była składana osobiście. Ten, który chciał to zrobić, to on to nie zlecał komuś innemu, ale on sam był w to zaangażowany. I on sam ze swojego bydła, czy ze swoich tu pieniędzy, czy ze swoich dóbr przekazywał to, ten dar. To jest bardzo ważne, że ludzie osobiście angażowali się swoimi środkami, tym, co mieli, aby składać to Panu osobiście. Nie przez kogoś, ale osobiście. Czyli to była pierwsza zasada, zasada takiego osobistego daru. Druga zasada, bardzo ważna przy składaniu ofiar, była taka, która tak bardzo groźnie brzmi, to była zasada śmierci. Kiedy jest mowa o składaniu ofiar, to powiedzmy 80% tych ofiar wiązało się z pozbawieniem życia tych zwierząt czy ptaków. Ktoś musiał zginąć, ktoś musiał ponieść śmierć. Tylko w przypadku ofiar z pokarmów tak nie było, ale to był inny typ tych ofiar. Ale w każdej innej tu ofierze to zwierzę, ten ptak musiał ponieść śmierć. I to jest takie trudne. Ale on musiał ponieść śmierć. On musiał ponieść śmierć, dlatego że tak Pan Bóg ustanowił. Spójrzmy na zasadę trzecią, która się bardzo wiąże z tą zasadą drugą, z tą tu zasadą śmierci. To była zasada zastępstwa. Jedna rzecz była zastępowana inną. Zaraz się postaram to wyjaśnić. Zasada zastępstwa. Tak praktycznie tak to wyglądało. Wiemy, gdybyśmy spojrzeli na list do Rzymian, zapłatą za grzech jest śmierć, prawda? I to jest ta zasada, którą której się trzymamy w Nowym Testamencie, ale też wiemy, że Pan Jezus Chrystus umarł w nasze miejsce. Jest zastępcza śmierć Pana Jezusa Chrystusa za mnie i za ciebie. To jest zasada zastępcza. Ale już w tamtym czasie, w tamtej księdze, już ta zasada została wprowadzona, już zaczęła być stosowana, że jedna rzecz jest zastępowana przez drugą. To było w ten sposób, ja tu nie mam zdjęcia, żeby tego tu nie było zbyt dużo, ale człowiek, który przynosił jakieś zwierzę, przyprowadzał zwierzę na ofiarę, on swoje ręce kładł na karku tego zwierzęcia. Czyli w ten sposób on jakby siebie przekazywał na to zwierzę, no bardziej grzechy swoje tu przekazywał. To była zasada zastępstwa. Ta ofiara była w zastępstwie za tego, który miałby zginąć, który by miał się ofiarować. I czwarta zasada, która jest ważna odnośnie ofiar, to była zasada uzdrowienia relacji. Zasada uzdrowienia złamanej relacji z Bogiem. Wiemy, że każdy grzech to było złamanie relacji z Bogiem. I w związku z tym w tym systemie ofiarniczym zasadą było uzdrowienie tego, który zgrzeszył, tego, który odstąpił. On w ten sposób doznawał czy dożywał jak gdyby z powrotem tą relację z Bogiem. I te cztery zasady, czyli daru, śmierci, zastępstwa i uzdrowienia funkcjonowały, jeśli chodzi o ten system składania ofiar. I to jest tak bardzo ważne, żeby sobie z tego również zdać sprawę, że dzięki temu to się wszystko działo. Ktoś by mógł tak się zapytać, a może spójrzmy na slajd siódmy, bo to może będzie łatwiej. Dobra, to byśmy widać. Ktoś by mógł tak powiedzieć, ale Pan Jezus Chrystus złożył jedną tu ofiarę, a my tu mówimy o kilku ofiarach, raz, dwa, trzy, cztery, przynajmniej pięć. W Chrystusie to zostało wszystko jakby złożone razem, ale o tym jeszcze powiem potem troszkę więcej. Gdy patrzymy na Chrystusa, na to, co On uczynił, to jest tak jak patrzenie się na diament z różnych stron. To jest ten sam diament, ale w zależności od tego, z której strony tu się będziemy patrzeć, to możemy zobaczyć inną z ofiar, którą tu czytamy, którą tu widzimy, a którą złożył Pan Jezus Chrystus. Ale chcielibyśmy spojrzeć teraz, żeby iść dalej, jak to wyglądało w tym systemie ofiar. To jest pierwszych siedem tu rozdziałów. One nam mówią na temat tego sposobu składania ofiar, jak to zrobić, co to zrobić i dlaczego. W rozdziałach od 1 do 3 i 4 do 5 jest mowa o składaniu ofiar i to było pięć ofiar. To były, znaczy pięć rodzajów ofiar. To była ofiara całopalna, ofiara z pokarmów, ofiara pojednania albo pokoju, bo to jest różnie w różnych tu tłumaczeniach, a potem była ofiara przebłagalna albo za grzech i ofiara pokutna. I teraz tych pierwszych pięć tu rozdziałów to jest tych pięć ofiar. To jest opis tych pięciu rodzajów ofiar. W rozdziale od 1 do 3 są te trzy ofiary. Całopalna, z pokarmów i pojednania. I to są, tak jak ja sobie to tutaj zaznaczyłem, te ofiary to są akty oddawania czci Bogu, one były miłe Panu i one były skutkiem, owocem wspólnoty z Bogiem. Te pierwsze trzy rodzaje ofiar, całopalna, z pokarmów i pojednania, to był akt oddawania przede wszystkim czci Bogu, one były zawsze miłe Panu i one wynikały ze wspólnoty, którą ci ludzie mieli z Bogiem. I o tym mówią pierwsze trzy rozdziały. Natomiast rozdział czwarty i piąty mówi nam o innym typie ofiar. To były ofiary przebłagalne, czyli za grzech i pokutne. Z kolei te ofiary to były takie ofiary, które były składane z powodu grzechu i winy. Czyli jak gdyby podstawową przyczyną złożenia tych ofiar była świadomość, nawet nie poczucie, ale świadomość grzechu, świadomość popełnienia przestępstwa prawa i winy, która z niej tu wynikała. I te ofiary były składane dla wspólnoty z Bogiem, czyli jak gdyby, żeby z powrotem do tej wspólnoty z Bogiem wrócić. Tak więc pierwszych pięć tu rozdziałów nam opisuje pięć typów ofiar. Tych pięć typów ofiar byśmy mogli uszeregować na takie dwa, takie, które są oddające cześć Bogu i takie, które są składane z powodu grzechu. Natomiast rozdział 6 i 7 mówi nam o działaniu kapłanów w procesie składania tych ofiar. Jaki był ich udział w procesie składania tych ofiar, a także ten rozdział 6 i 7 nam mówi o tym, co robić z tymi ofiarami po ich złożeniu. To była też dość ważna sprawa, co robić z tymi ofiarami. Gdybyśmy sobie przypomnieli, teraz tego dokładnie tu nie pamiętam, ale kiedy Salomon poświęcał świątyni, tam w świątyni tam było kilkaset tysięcy owiec i bydła, także to była, to były tony mięsa. No to była tak wielka ilość, że trzeba było się zastanowić, co z tym zrobić, żeby to im samym tu nie zaszkodziło. Dlatego ten rozdział 6 i 7 również mówi o tym, co robić z ofiarami po ich złożeniu. Tak więc to byśmy mieli w ten sposób jak gdyby pokazane. Tych siedem tu rozdziałów, ja bym was tu zachęcał w domu do przeczytania. Ja to chyba przeczytałem za ostatni tydzień 5 razy, jeśli nie więcej, tak żeby w miarę to pojąć i złapać. I powiem tak, jest to bardzo ciekawe, ale trzeba to uważnie czytać, żeby się nad tym skupić. A teraz chciałbym zrobić jedną rzecz. Chciałbym, żebyśmy wspólnie spojrzeli na jeden rodzaj tu ofiary, na ofiarę całopalną. Bo zdaję sobie z tego sprawę, że nie jest to możliwe, aby dzisiaj mówić o wszystkich, dlatego, że czas nam mija. I chciałbym, żebyśmy właśnie teraz spojrzeli na złożenie ofiary całopalnej, jak to wyglądało, bo to jest pewien wzór dla innych ofiar. Gdybym mógł prosić tu następny slajd, tam to chyba będzie. Dobra. Czyli teraz byśmy spojrzeli na pierwszy rozdział tej księgi tu kapłańskiej, bo ten pierwszy rozdział mówi nam o tym, w jaki sposób składało się te ofiary całopalne. Może jeszcze w ramach wstępu powiem w ten sposób. To, co jest tu napisane w pierwszym rozdziale na temat złożenia tych ofiar, to nie był taki moment w historii, że było to pierwszy raz. Dlatego, że kiedy czytamy pierwszą księgę Mojżeszową, to czytamy tam na przykład, że Noe złożył ofiarę całopalną Panu po tym, jak skończył się potop i po tym, jak wyszedł z arki. A więc tam jest kilka też tych przykładów, ale to mamy taki bardzo znamienny przykład. Noe w momencie, kiedy skończył się potop, kiedy wyszedł z arki, to złożył ofiarę całopalną Panu i tam tak czytamy, że Pan poczuł miłą woń tej ofiary i wtedy Pan Bóg przyrzekł, że już więcej nie ześle potopu na ziemię. Tak więc to nie było w ten sposób, że to było po raz pierwszy, ale jakby Pan Bóg po raz pierwszy to uporządkował i przekazał to wprost swoimi ustami, swoim tu rozkazem dla Mojżesza, jak to ma wyglądać. I teraz przyjrzyjmy się właśnie tej ofiarze całopalnej. Chciałbym tak powiedzieć, że to był podstawowy rodzaj ofiary, jaki był składany. Wszystkie te następne ofiary, kiedy jest o nich mowa, odnoszą się do ofiary całopalnej. Ona stanowi jakby taką bazę, znowu taką oś, względem której są wszystkie inne tu ofiary. Tak jak już wspomniałem, na ołtarzu, gdyby można było może to zdjęcie, gdzie jest ta świątynia, ta pierwsza, wcześniej, bo chciałbym, może jeszcze to tak powiedzieć. Były w zasadzie dwa ołtarze odnośnie ofiar. To był ten tak zwany ołtarz całopalny, i większość ofiar, w zasadzie wszystkie ofiary były tu spalane. Znaczy większość ofiar. No bo nie wszystkie. One były spalane na tym ołtarzu, który był na dziedzińcu. Natomiast ten drugi ołtarz, ten ołtarz złoty, który jest tam w środku, w miejscu świętym, tam się przychodziło tylko z krwią. Z samą krwią. Tam się już nie przynosiło żadnych ofiar w sensie części tego zwierzęcia, tylko tam tylko się przychodziło z krwią. Natomiast wszelkie spalanie tych ofiar, wszystko to, co miało być złożone, to się odbywało na tym tu ołtarzu, na tym, ale potem jeszcze w innym miejscu poza obozem, ale o tym może albo później, albo innym razem. Tak więc miejmy świadomość, że właśnie ten ołtarz był takim centralnym, to też czy czasami się go określa jako ołtarz miedziany albo z miedzi, bo on był pokryty miedzią, na nim ten proces się odbywał. Ten proces spalania. Teraz już może wróćmy do tego pierwszego rozdziału. Tak więc, tak jak powiedziałem, to był podstawowy rodzaj ofiar. Na ołtarzu było składane życie i tak jak nazwa mówi, ofiara całopalna, całe to ciało tego zwierzęcia, czy ptaka, czy co tam miało być, było spalane na tym ołtarzu. To znaczy prawie całe, co zaraz powiem. Ale w każdym razie na ołtarz składało się to zabite ciało, to mięso i to było tam spalane. Tak jak nam ten pierwszy rozdział mówi, były dopuszczalne różne rodzaje zwierząt. Jak zobaczymy na ten pierwszy rozdział, na strukturę tego rozdziału, to w wierszach 1 i 2 mamy napisane, kiedy człowiek miał je składać. Może spójrzmy, jak to tutaj jest napisane. Wiersz drugi może będę czytał. Przemów do synów izraelskich i powiedz im. Czyli Pan Bóg mówi do Mojżesza, a Mojżesz ma przemówić do synów izraelskich. Jeśli ktoś z was chce złożyć ofiarę Panu, to niech złoży ofiarę swoją z bydła lub z trzody. Czyli tutaj mamy napisane, jeśli ktoś chce. Czyli to była taka ofiara, że ona miała tu wynikać z wewnętrznej chęci tego, który chciał to złożyć. Jakby, może inaczej, to nie była ofiara przymusowa, bo ta ofiara, która była za grzech, czy ofiara tu pokutna była ofiarą obowiązkową, którą było trzeba złożyć, aby być oczyszczony z tego grzechu. Natomiast ta ofiara była dobrowolną, można było to zrobić, ale nie trzeba. Ale mamy tak jasno napisane, niech złoży ofiarę swoją z bydła rogatego lub trzody. Czyli to się odnosi do kogoś, jakbym mógł ten slajd, dobra? Do kogoś, kto chce złożyć. Czyli kiedy człowiek chce złożyć tą ofiarę, to jest w gestii jego woli. I teraz w tym tu rozdziale pierwszym mamy jak gdyby takie trzy podrozdziały, trzy sekcje, dlatego że można było składać różne rzeczy. Można było złożyć to bydło rogate, to miał być samiec, mogło to być coś z trzody, owce albo kozy, ale mogły to też być ptaki, albo tu gołąbek, albo synogarlica. Z czego to wynikało? Znaczy, to wynikało głównie ze zamożności tego, który miał to złożyć. No dlatego, że w tamtym czasie, w dzisiejszych czasach, ten status tu materialny, dzisiaj no, naśladowców Chrystusa w tamtym czasie tego narodu tu wybranego był też różny. Jedni mieli więcej, inni mieli mniej. Dlatego Pan Bóg jak gdyby dał taki wybór. W zależności od tego, na co cię stać, czy na co mnie stać, to składam albo taką tu ofiarę, albo taką, albo z tego ofiarę, albo z tego, albo z tego. I teraz w tych kilku wierszach, od 3 do 9, od 10 do 13, 14 do 17, mamy instrukcję, jak trzeba było składać te ofiary. Ja chciałbym, żebyśmy taką jedną przeszli, po to, żeby sobie to przybliżyć, a te inne to, jak ktoś jest tu zainteresowany, to trzeba to przeczytać w domu. Tak więc przejdźmy może do tego pierwszego, to są wiersze od 3 do 9. Czy coś, aha, to już tu wspominałem, że były te różne rodzaje, ale jest tu następna rzecz, o której chciałbym również tak bardzo mocno mówić. Człowiek, który zdecydował się na to, aby złożyć tą tu ofiarę, on miał być w to osobiście zaangażowany. Bracia i siostry, bardzo ważny moment, na który nigdy wcześniej tu nie zwróciłem tej uwagi. A bo zawsze, no tak się mówi, a był kapłan, to on to wszystko załatwił. Dzisiaj się tak często mówi, a ksiądz on to wszystko załatwi. Nie. Te ofiary, każdy był osobiście w to zaangażowany. I przejdźmy tu na te poszczególne wiersze, aby zauważyć, jak bardzo ten człowiek, który chciał złożyć, no musiał być w to zaangażowany. Spójrzmy na te, to byśmy czytali od 1 do 9 wiersza, to właściwie od 3 może, nie? Bo to nie musi być od 1. Tutaj mamy po kolei no, napisane, jak to miało się zrobić. W tym wierszu drugim, żeśmy czytali, jeśli ktoś chce, prawda? I teraz w wierszu trzecim mamy tak napisane. Jeżeli ofiara jego ma być całopalna z bydła rogatego, to niechaj złoży na nią samca bez skazy, niech przyprowadzi go do wejścia do namiotu zgromadzenia, aby znaleźć upodobanie u Pana. Spójrzmy na to, że ten wiersz nam mówi o wielu rzeczach, bardzo ważnych rzeczach. Gdybyście sobie przypomnieli to, co mówiłem tu na początku. Jedna z trzech ważnych zasad, którą Pan Bóg przekazał w tej księdze. Jest tylko jedno miejsce składania ofiar. I to mamy tak bardzo jasno napisane. Niech przyprowadzi go do wejścia do namiotu zgromadzenia. Tylko jedno miejsce było, gdzie to trzeba było przyprowadzić. I gdybyśmy prześledzili te 8 tu rozdziałów, to za każdym razem jest to napisane jednoznacznie. Niech przyprowadzi do jednego miejsca. I tu jest jeszcze tak napisane, aby znaleźć upodobanie u Pana. Czyli takim pierwszym tu warunkiem, żeby ta ofiara mogła znaleźć upodobanie u Pana, było to, że ona miała być przyprowadzona do właściwego miejsca. Do właściwego miejsca i takie miejsce było tylko jedno. Spójrzmy jeszcze na inną rzecz, która jest w tym trzecim wierszu. To niechaj złoży na nią samca bez skazy. Gdybyście sobie przypomnieli cały Stary Testament, księgi Izajasza, czy księgę Izajasza, czy inne księgi, gdzie Pan Bóg poprzez swoich sług i proroków tak mówił, że wy składacie mi na ofiarę to, co ślepe i kulawe. No ludzie czasami mają takie przekonanie, przepraszam, mieli takie przekonanie, że po co Panu Bogu składać tego samca bez skazy? Przecież to będzie i tak spalone. No to będzie tu zabite i to pochłonie ogień. Czy on ma tą nogę prostą, czy kulawą, czy jej nie ma, no wszystko jedno. Przecież i tak się spali. Ale Słowo Boże mówi tak bardzo jasno. Niech złoży na nią samca bez skazy. Pan Bóg mówi to tak bardzo jednoznacznie. Ja staram się też to odnosić do naszego dzisiejszego chrześcijaństwa. Bracia i siostry, gdy mamy coś przynieść przed tron Boży, to musimy przynosić to, co jest najlepsze. Najlepszej tu jakości. Ja wiem, że stać nas na mniejsze lub większe rzeczy, ale to, co przynosimy, czy to będzie, tak jak tutaj mamy bydło tu rogate, czy to będzie tylko ten ptaszek, no bo nas tu na więcej nie stać, ale to ma być dobrej jakości, doskonałej tu jakości. I to jest wszystko tu tak bardzo jasno napisane. Człowiek, który chciał to zrobić, on tego nie musiał robić, ale jeśli już to chciał zrobić, to miał tak, do jednego bardzo konkretnego miejsca to przyprowadzić, miał to być samiec bez skazy. Bez skazy. Czyli całkowicie zdrowy, o również pięknym i zdrowym tu wyglądzie. Czyli tu widzimy, jak bardzo ważne są te poszczególne kroki. Mało tego, kto to miał zrobić? Człowiek, który chciał to złożyć. On nie posłał swojego sługi, jakiegoś tam zastępcy, ale to on miał przyprowadzić do wejścia do namiotu zgromadzenia. Czyli to był ten pierwszy moment, ta pierwsza część, którą robił kto? Człowiek, który chciał złożyć tą tu ofiarę. A teraz spójrzmy na wiersz 4. Niech położy rękę swoją na głowie zwierzęcia ofiary całopalnej, aby zostało przyjęte z upodobaniem jako przebłaganie za niego. Czyli tutaj, i to się również tu powtarza w przypadku wszystkich ofiar, już to wspominałem, ma położyć rękę albo ręce, no bo to było różnie, czy czasami kilka osób wkładało ręce. Czyli to był ten gest, że jak gdyby to, co było we mnie, że to przechodzi na to zwierzę. To jest ta identyfikacja, że jak gdyby to zwierzę jest ze mną zidentyfikowane. To jest to, co widzimy w Nowym Testamencie, że jak gdyby Pan Bóg, że Pan Jezus Chrystus się identyfikował z naszymi grzechami, że On je wziął na siebie, tak samo jak tutaj jest w tym miejscu. I spójrzmy znowu, gdy On to zrobi, wtedy, znaczy On to ma zrobić po to, aby to zostało przyjęte z upodobaniem jako przebłaganie za Niego. Spójrzmy może na dalsze wiersze, jak można. I potem mamy wiersz piąty. Wiersz piąty mnie tak troszeczkę, po prawdzie mówiąc, to przeraził, bo tutaj mamy tak napisane. Potem zarżnie tego cielca przed Panem. To znaczy ten, który to przyprowadził. A więc ten, który to przyprowadza, miał bardzo dużo roboty. I tutaj jest tak napisane, że on go ma zabić. On go ma osobiście zarżnąć. Ja się przyznam, że sprawdzałem to w różnych innych przekładach w Biblii, w różnych innych przekładach Biblii, to znaczy Starego Testamentu, i znalazłem, to jest taka chyba Biblia pierwszego Kościoła, no tak się nazywa, to jest jedno z najnowszych tu przekładów, i tam jest jak gdyby ta pierwsza część w liczbie mnogiej, że to robi i ten, który przyprowadza wspólnie z kapłanami. Jak jest, jak było, tego tu dokładnie nie wiem, ale jest to dla mnie tu zaskakujące. Jak gdyby do tego miejsca, do tego punktu, do tego przecinka wszystko, co było tu robione, to był człowiek, który chciał złożyć tą tu ofiarę. I chciałbym, żebyśmy tak spojrzeli na to teraz całościowo i spójrzmy, że człowiek, który chciał to zrobić, to nie było wcale takie proste, bo on się przy tym umęczył, bo on stracił, bo to było jego zwierzę, być może go kupił przedtem, on go musiał osobiście przyprowadzić, on osobiście musiał te ręce włożyć, czy tą rękę tu położyć, a potem on musiał zabić. Spójrzmy, że to nie było takie proste. Jeżeli chcemy składać tu ofiarę jakąś, to wymaga od nas pewnego wysiłku. To wymaga od nas pewnego wysiłku i to jest rzecz, z której my musimy sobie ciągle na nowo zdać sprawę. Ja może jeszcze o tym powiem tu na sam koniec, chociaż już jest bardzo późno, ale już spróbujemy to skończyć. Czyli to, żeśmy mieli ten przecinek i potem mamy tak napisane. A synowie Aarona, kapłani, ofiarują krew i pokropią tą krwią dookoła ołtarz, który jest u wejścia do namiotu zgromadzenia. Jakby teraz zaczyna się ta praca tego tu kapłana, czy może inaczej, służba tego tu kapłana. Bo on teraz ma wziąć tą krew i tą krwią ma pokropić dookoła ten pierwszy ołtarz, który był w przedsionku. Jakbyśmy przeszli dalej. Następnie zdejmie skórę ze zwierzęcia ofiary całopalnej i pokroi ją na części. Synowie Aarona, kapłani, przyniosą ogień na ołtarz i ułożą dwa na ogniu. Znaczy ten fragment, ten wiersz siódmy, to nam tu pokazuje, potem mamy to wyjaśnione później, że oni mieli pilnować, żeby ten ogień płonął tam przez cały czas, żeby on jakby nigdy nie zgasł na tym tu ołtarzu. Czyli teraz ci kapłani mają zdjąć skórę z tego zwierzęcia i to, co zostało, to pokroić tu na części. Przejdźmy dalej. Następnie synowie Aarona, kapłani, ułożą owe części oraz głowę i tłuszcz na drwach, które są na ogniu na ołtarzu. Wnętrzności jego zaś i nogi obmyją wodą. Kapłan wszystko to spali na ołtarzu jako ofiarę całopalną, ofiarę ogniową, woń przyjemną dla Pana. Spójrzmy jeszcze może na pewne rzeczy, które są w tych dwóch wierszach. Spójrzmy na coś takiego, że oni teraz, ja myślę, że mogę tak to powiedzieć, całe to mięso, które było, to mają położyć na tym tu ołtarzu głowę i tłuszcz, bo tłuszcz też muszą wziąć. Natomiast w wierszu tu dziewiątym znowu jest taka rzecz, no zaskakująca, bo tu mamy tak napisane. Wnętrzności jego zaś i nogi obmyją wodą. Zanim to mieli położyć na ołtarz, to oni to musieli umyć. Spójrzmy, jak bardzo, bym powiedział, drobiazgowy, szczegółowy był ten przepis. A z czego on tu wynikał? Bo nic nieczystego nie mogło znaleźć się na tym ołtarzu. Na tym ołtarzu wszystko to, co miało być całkowicie spalone, bo to miało być wszystko, kapłan wszystko to spali na ołtarzu, bo to była ta ofiara całopalna i wszystko to miało być spalone do cna. Z tego został tylko popiół, nic więcej. A jednak miało to być obmyte, oczyszczone. Tu mamy tak napisane pod koniec, bo to miało stanowić woń przyjemną dla Pana. A żeby ta woń była dla Pana przyjemna, to te części, one musiały być czyste. Bracia i siostry, czystość. Czystość to jest rzecz, której nam dzisiaj również tak bardzo potrzeba. Jeśli chcemy składać dzisiaj jakiekolwiek tu ofiary Bogu, służbę, to musi być czysta służba. Bo tylko wtedy, gdy służba jest czysta, tylko wtedy ta woń będzie przyjemna dla Pana. Czyli to byśmy mieli w zasadzie tak. Teraz żeśmy przedstawili całą sprawę. Jakbyś się cofnął do wiersza, tylko zaraz zobaczę, do wiersza szóstego. Tak wam przy okazji powiem, że miałem pewien problem, bo tu mamy tak napisane w wierszu szóstym. Następnie zdejmie skórę ze zwierzęcia ofiary. No i potem o tym nic nie ma. No i tak się zastanawiałem, no i co z tą skórą? Czy on tą skórę spalił, czy nie? Bo tak jak się ten tekst czyta, no to nie bardzo wiadomo. Ale jakbyśmy spojrzeli do rozdziału siódmego i do wiersza ósmego, siódmy rozdział i wiersz ósmy, to tam mamy potem jakby tu wytłumaczone, co się z tym działo. Do kapłana, który składał za kogoś ofiarę całopalną, należeć będzie skóra tej ofiary. Czyli przez to chcę to pokazać, że jest pewna trudność, jak się to czyta, bo to trzeba przeczytać całe, no żeby złapać te poszczególne rzeczy. Ta skóra również, coś się z nią działo i ona była konkretnie przekazana dla kapłana. Mamy już za 15:08, więc mamy już bardzo późno. Jakbyśmy zobaczyli na slajd numer 9. No właśnie, slajd. Przepraszam, wcześniej, o ten właśnie slajd, bo mamy już bardzo mało czasu, to teraz chciałbym to podsumować. Księga tu kapłańska, pierwszy rozdział, ofiara całopalna, bydło, owca, baran, ptak, to służyło do pojednania i to żeśmy starali się omówić. Potem mamy te ofiary z pokarmów, ofiary pojednania, ofiary za grzech. One były troszkę inne, w zasadzie one były bardzo inne, ale dzisiaj już o tym na pewno nie wspomnę, żebyśmy nie przedłużyli czasu. Ale chciałem to podać jako taki pewien przykład, jak to się dzieje. Jakbyśmy zobaczyli na następny slajd, albo jeszcze na następny. O dobra, ten właśnie. Tutaj w rozdziale 6 i 7 mamy opisane, jaka była rola tych tu kapłanów, co oni mieli zrobić, ale także jest takie uszczegółowienie tych tu przepisów. Na przykład jakbyśmy zobaczyli rozdział 6 od 8 do 13, są jak gdyby takie bardziej szczegółowe przepisy dla tych ofiar, a także jest i taka rzecz, co zrobić z popiołem. No bo ten ołtarz, no jakby tak, jak ktoś złożył do takiego byka, to on ważył kilkaset kilo, więc tego popiołu też było trochę. A jak tego było dziennie kilka, czy kilkanaście, czy może jeszcze więcej, no to się robił problem. I jest tam również w tym miejscu szczegółowo tu napisane, popiół wynosi kapłan na czyste miejsce poza obóz. Tam również jest to napisane, że kapłan, gdy to wynosi, to się musi przebrać, żeby ten jego, jak gdyby właściwy ubiór tu się nie ubrudził. W związku z tym całe to jest takie bardzo szczegółowe i powiem, że mnie to tak bardzo wciągnęło, dlatego że, że mogłem w tym zobaczyć taką Bożą mądrość, taką niesamowitą Bożą łaskę, że Pan Bóg to wszystko w ten sposób przygotował. A teraz gdybyśmy zobaczyli na ostatni slajd, chciałbym już kończyć i chciałbym to powiedzieć w ten sposób, że w Nowym Testamencie, ale my sami również mamy składać pewne ofiary. My też mamy składać pewne ofiary, bo nam się tak czasami zdaje, że to, co Pan Jezus zrobił, no to jakby wystarczy. To znaczy, to, co Pan Jezus zrobił, to wystarczy, bo to jest złożona ofiara za nasze grzechy, za nasze przewinienia. Ale spójrzmy na to, tutaj mam kilka miejsc z Nowego Testamentu, które wskazują na to, że i my dzisiaj również mamy składać te ofiary. Spójrzmy może najpierw punkt drugi, pierwszy list Piotra, drugi rozdział, piąty wiersz. Budujcie się w kapłaństwo święte, to żeśmy już dzisiaj wspominali, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Bracie i siostro, przyjacielu, to jest dla mnie i dla ciebie tu zadanie, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. To jest to słowo przyjemne, to jest ta przyjemna woń. A żeby ta przyjemna woń mogła być, to tak jak już wspomniałem, trzeba spełniać pewne warunki. Spójrzmy na Rzymian 12:1. Co mówi apostoł Paweł? Składajmy ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być nasza służba. Ten werset bardzo mocno do mnie mówi, że ja mam składać swoje ciało, czyli całego siebie, jako ofiarę żywą. Spójrzmy, no bo właśnie o tym starałem się mówić troszkę bliżej, o tej ofierze całopalnej. Wszystko zostało skonsumowane na tym ołtarzu. I również ja całego siebie mam złożyć jako taką ofiarę przed Bogiem. Jako taką ofiarę w sensie mojej służby, mojego zaangażowania, mojej świętości. Wszystko to, czym i kim jestem, mam to składać Bogu. I to jest właśnie to zadanie dla nas. I spójrzmy teraz na ostatni fragment, żeby to zakończyć. 13 rozdział listu do Hebrajczyków od 13 do 16 wiersza. Spójrzmy odnośnie ofiar. Wyjdźmy więc do Niego, to znaczy do Chrystusa poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. To jest przykazanie dla każdego z nas. My jako ludzie wierzący mamy wychodzić do Niego, do Chrystusa, poza obóz, znosząc pohańbienie Jego, albowiem nie mamy tu miejsca trwałego, ale przyszłego szukamy. I potem w następnym wierszu tak czytamy, nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. To jest nasze zadanie. To jest nasze sprawowanie ofiar. Składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg. To jest owoc naszych ust. To, co mówimy, to jak się modlimy, ale to, jak my mówimy na co dzień, to też ma stanowić pewnego rodzaju ofiarę. I to ofiarę, która jest przyjemna Bogu. Gdy się tu zastanowimy nad tym przykazaniem, to jakie słowa wychodzą z moich ust? Jakie słowa wychodzą z Twoich ust? Czy to rzeczywiście jest przyjemna ofiara dla Boga? Czy byłaby to taka woń przyjemna, którą Pan Bóg by przyjął? Przejdźmy jeszcze dalej. W następnym wierszu, chyba to jest w 16, dobroczynności i pomocy, to jest walka, którą znam jego imię, dobroczynności i pomocy wzajemnej, bo takie ofiary podobają się Bogu. Tam jest również to wskazane, abyśmy nie zapominali o dobroczynności i pomocy wzajemnej, bo takie ofiary się podobają Bogu. Czyli dobroczynność, czyli wzajemna pomoc, też traktujemy to jako ofiarę. I taka ofiara się podoba Bogu. Apostoł Paweł w liście do Filipian 4:18 mówi tak, wasz dar, bo on od nich dostał wtedy wsparcie finansowe, wasz dar, przyjemną wonność, ofiarą mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. Tak więc, bracia i siostry, już kończąc, jest to tak bardzo ważne, żeby sobie z tego zdawać sprawę, że ta trzecia księga Mojżeszowa, księga tu kapłańska, kiedy ona mówi o ofiarach, to jest bardzo dokładna i precyzyjna. Ale też te ofiary, tą najważniejszą złożył Pan Jezus Chrystus, tą ofiarę za nasze grzechy, za nasze przewinienia. Ale my również w dalszym ciągu mamy składać te różne ofiary. Te ofiary duchowe, przyjemne przed Bogiem. To jest nasze zadanie. Nasze chrześcijańskie życie, które jest służbą, ono też jest składaniem tych ofiar. I to mają być te doskonałe ofiary. Niech Pan Bóg nam w tym tu dopomoże, abyśmy to mogli stosować w naszym życiu. Amen.